Piotr Zychowicz, historia, realna historia dzieje się na naszych oczach. Miło mi Państwa powitać na pierwszym pomajówkowym live'ie naszego kanału. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam Panią Wiolkę, wszystkich wspierających, wszystkich widzów. No i pytanie retoryczne. Czy trochę stęskniliście się za naszymi live'ami? 3 dni odpoczynku. No więc pora wracać i informować Was na bieżąco, co się dzieje na świecie. Plan jest taki, przez najbliższe pół godzinki, 45 minut zadam Państwu, przepraszam, przedstawię Państwu najważniejsze wydarzenia ostatnich, no już więcej niż 24 godzin, bo się nie widzieliśmy 3 dni, potem oczywiście pytania od Państwa, a o godzinie 20 normalnie odcinek i naszym gościem będzie Pan Marek Budzisz ze Strategy and Future. Obgadamy konflikt niemiecko-amerykański wokół odwołania czy też wycofania części amerykańskich żołnierzy z Niemiec, co to oznacza dla Polski, dla NATO, dla Europy, dla Rosji i dla Ukrainy. Bardzo ciekawy odcinek o 20. Marek Budzisz. Dzisiaj dzieje się, drodzy Państwo, bardzo, bardzo dużo, bo tak, Trump zapowiada wielką operację w cieśninie Ormus, operację odblokowania cieśniny. Iran się odgraża, że zatopi wszystkie amerykańskie okręty. Mamy do czynienia z eskalacją, co tu dużo mówić. Trwają negocjacje pokojowe. Dron uderzył w 6 kilometrów od Kremla w luksusowy apartamentowiec, taki wielki wieżowiec Mosfilmu w Moskwie. Rosjanie tracą terytoria na Ukrainie. Mamy do czynienia z kolejnymi atakami na chrześcijan w Izraelu, w Jerozolimie. Bestialsko zaatakowana została francuska zakonnica. Amerykanie informują Polskę, że nie dostaniemy broni na czas. Słuchajcie, dobra, już wystarczy tej zapowiedzi. Biorę się za tego live'a. Także dzisiaj bardzo dużo interesujących informacji. Drodzy Państwo, spojrzę, ilu nas jest. No proszę, 3000. Bardzo, bardzo miło mi przywitać wszystkich po majówkowej przerwie. Mam nadzieję, że spędziliście ją miło. Napiszcie w komentarzach, co robiliście w trakcie majówki. No dobra, już czekamy na ostatnich spóźnialskich, więc jeszcze krótko ogłoszenie. Pierwsze, dziękuję bardzo wszystkim widzom. Te live'y powstają dla Was, ale również dzięki Wam. Dziękuję, że oglądacie, że podajecie dalej te nasze live'y swoim znajomym i rodzinom. No i dziękuję za całe wsparcie w formie donate'ów. O, właśnie tutaj się pojawił na tym czacie, czyli co łasek. Bo w naszym konkursie najpierw była cegiełka, teraz co łaska. Oczywiście żartuję, szukamy nadal dobrego polskiego słowa na donate. Bardzo, bardzo dziękuję. Dostaliśmy właśnie od pana Bartera Cartera wsparcie naszego przyjaciela i stałego widza z Czech. Bardzo pana serdecznie pozdrawiam. No i przypominam, że dzięki tym cegiełkom, donate'om my możemy przygotowywać dla Was kolejne live'y. Także dzięki za to wsparcie, dzięki za wsparcie na Patronite i na YouTubie, ale to nie jest obowiązkowe, wszystko się liczy. Każdy komentarz, kciuk i oczywiście sub. Walczymy o 800 tysięcy subów. No dobra, to tyle. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. I przypominam, że moja nowa książka Polacy z autografem czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Dobra, bierzemy się byka za rogi. Pierwsza najważniejsza wiadomość to oczywiście dzisiaj rozpoczyna się wielka operacja Projekt Wolność. Jest to operacja, którą zapowiedział Donald Trump, operacja, która ma na celu odblokowanie cieśniny Ormus, czyli de facto zniesienie tej blokady irańskiej. Trump powiedział, że operacja rozpocznie się dzisiaj, w poniedziałek, a każdy, kto będzie próbował ją w jakiś sposób uniemożliwić, no to oczywiście zostanie odparty siłą. I posłuchajcie teraz tweetu Trumpa, w którym obszerny sposób opowiedział, jakie są założenia tej operacji, która ma wyrwać z impasu sytuację na Bliskim Wschodzie, no bo jak wiecie, cieśnina jest zamknięta, rozmowy ugrzęzły w martwym punkcie i pytanie, wznawiać wojnę czy nie wznawiać. Kraje z całego świata, pisze Trump, prawie wszystkie, z których nie są zaangażowane w bliskowschodni spór, poprosiły Stany Zjednoczone, czy moglibyśmy pomóc uwolnić ich statki, które są zablokowane w cieśninie Ormus. A one nie mają z tą sprawą nic wspólnego, są neutralnymi i postronnymi obserwatorami. I teraz posłuchajcie. Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych powiedzieliśmy tym krajom, że przeprowadzimy ich statki bezpiecznie poza restrykcyjne wody, aby mogły swobodnie kontynuować swoje interesy. On podkreśla, że to są statki krajów neutralnych. Powiedziałem moim przedstawicielom, aby poinformowali ich, że dołożymy wszelkich starań, aby bezpiecznie wyprowadzić ich statki i załogi z cieśniny. I słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. On tu pisze, że rozpocznie się w poniedziałek rano czasu bliskowschodniego, czyli już trwa ta operacja. I teraz dodał, że rozmawia w tej sprawie, co ciekawe, jego przedstawiciele z Iranem i że te dyskusje mogą doprowadzić do czegoś pozytywnego dla wszystkich. Ruch statków ma na celu uwolnienie ludzi, firm, krajów, które nic złego nie zrobiły, są ofiarami okoliczności. Uwaga, jest to gest humanitarny w imieniu USA, krajów Bliskiego Wschodu, ale również Iranu. Tam się kończą według Trumpa zapasy żywności niezbędne dla załóg, aby przetrwać. W związku z tym trzeba to zrobić i to będzie taki gest dobrej woli. No, ten gest humanitarny i teraz kluczowe to są też groźby. Jeżeli ten proces zostanie w jakikolwiek sposób zakłócony, to będzie niestety odpowiedź siłowa. Tyle, drodzy Państwo, Donald Trump. Odebrano to na całym świecie jako zapowiedź tego, że amerykańska marynarka wojenna po prostu wpłynie do tej kluczowej cieśniny. Przypomnę, 20% ropy świata przechodzi przez ten wąski pasek wody pomiędzy Iranem a Omanem i będzie eskortować te statki. Ale sprawa nie jest taka prosta, ponieważ natychmiast, drodzy Państwo, odpowiedzieli Irańczycy. Irańczycy powiedzieli, że jakiekolwiek próba eskortowania tych statków i wprowadzenia do cieśniny Ormus amerykańskich jednostek spotka się z natychmiastową zbrojną odpowiedzią. Krótko mówiąc, te wszystkie statki amerykańskie, przepraszam, okręty zostaną zatopione dronami i rakietami balistycznymi irańskimi, ziemia, woda, ponieważ Irańczycy uznaliby takie jednostronne działania amerykańskie, próby odblokowania cieśniny za akt po prostu wrogi. Ciekawe. Ale co i teraz tak. To oczywiście wywołało odpowiednie reperkusje i tutaj mamy nawet takie konkretne oświadczenie irańskiej armii. Ostrzegamy, jakiekolwiek siły zbrojne, a zwłaszcza agresywna armia USA zostaną zaatakowane, jeżeli spróbują w ogóle zbliżyć się do cieśniny Ormus. Mówiliśmy wielokrotnie, że bezpieczeństwo cieśniny Ormus jest w naszych rękach, a bezpieczny transfer statków ma być koordynowany z irańskimi siłami zbrojnymi. I słuchajcie, właśnie teraz, kiedy rozmawiamy, pierwszy tankowiec płonie 78 mil morskich od wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich, został ostrzelany rakietami tankowiec. Na razie nie ma żadnych informacji o ofiarach wśród załogi, ale nie wiem, kto go ostrzelał, bo nic jeszcze nie jest potwierdzone. To jest dosłownie od dzisiaj z rana wiadomość. Pewnie się to do jutra wszystko wyjaśni, ale to pokazuje, jeżeli to Irańczycy ostrzelali, że Irańczycy nie żartują. I teraz tak, na słowa Trumpa, drodzy Państwo, natychmiast bardzo pozytywnie zareagowały rynki, bo ropa zaczęła pikować w dół do $100 za baryłkę. Ale co ciekawe, kiedy coraz więcej się informacji pojawiało na ten temat, no to zaczęła z powrotem odbijać niestety do góry. A co się zaczęło pojawiać? Otóż Wall Street Journal napisał dzisiaj, że Trump tak naprawdę to wcale nie chce tam wprowadzać marynarki wojennej i toczyć wielkiej bitwy morskiej z reżimem ajatollahów, tylko zamierza stworzyć rodzaj mechanizmu, który pozwoli przeprowadzić te statki bezpiecznymi szlakami morskimi przez cieśninę Ormus poprzez dostarczanie im danych satelitarnych, koordynowanie całego wypłynięcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Według części komentatorów to jest dowód na to, że Trump znowu zachował się jak kurczak, czyli taco, Trump always chickens out. Przestraszył się po prostu tego, że Irańczycy zagrozili, że zatopią te amerykańskie okręty i teraz próbuje całą tą operację Projekt Wolność rozwodnić. Nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości, no ale oczywiście rynki zareagowały ropy z dużym rozczarowaniem na te oświadczenie, bo ropa podskoczyła i teraz obecnie sprawdzałem dosłownie sekundę temu przed wejściem na antenę, to jest $113.94 za baryłkę ropy Brent i oczywiście cały czas idzie w górę. No i teraz tak, oczywiście tego typu zachowania Trumpa, czyli on ogłasza, że odblokuje cieśniny Ormus, potem się okazuje, że tak niespecjalnie ma na to pomysł, kiedy Irańczycy zaczynają odpowiadać, że po prostu będą strzelać do Amerykanów, no to efekt jest taki, że znowu się pojawiły plotki, że to są po prostu jakieś zagrywki takie PR-owskie, które mają na celu po prostu najnormalniej w świecie zmianę, czy też inaczej manipulację kursami ropy, no bo ona spadła po tej tweecie Trumpa, a potem podskoczyła. I znowu oczywiście tak, to nie jest dla Państwa niespodzianka, odnotowano kilkuset milionowe transakcje na krótko przed tym tweetem Trumpa. Myślę, że komisje będą śledcze w tej sprawie, wielkie śledztwo FBI, kto prowadzi ten insider trading i kto zarabia grubą forsę z okolicy Trumpa na tych wszystkich akcjach, ale co ciekawe, no, wygląda na to, że naprawdę Trump na początku myślał o jakimś siłowym rozwiązaniu i wyprowadzeniu stamtąd statków pod eskortą, ponieważ, drodzy Państwo, uwaga, CENTCOM, czyli to dowództwo operacji amerykańskiej w tym regionie świata, ogłosiło, że jak najbardziej nie będzie to żadna, tak jak pisze Wall Street Journal, operacja koordynacji z firmami ubezpieczeniowymi, organizacjami żeglugowymi, które będzie na celu miała wyznaczenie bezpiecznych szlaków, które będą omijały miny. CENTCOM jasno powiedział, że będzie to operacja militarna, w którą będą zaangażowane niszczyciele rakietowe, 100 samolotów bazowania morskiego i lądowego, 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich, platformy bezzałogowe, zostało to wszystko nazwane misją obronną. I teraz ja naprawdę już gubię w tym, czy rzeczywiście Amerykanie będą tam ładowali te swoje siły, to odblokowywali, czy ten przeciek puszczony do Wall Street Journal, że to ma być tylko i wyłącznie operacja, no właśnie, taka jakby nawigacyjna, co jest tutaj prawdą? Mnie się wydaje, że to nie jest przypadek, że to jest po prostu taktyka Trumpa, który robi chaos, opowiada różne historie, żeby przeciwnik kompletnie nie spodziewał się, co się stanie. Nie wykluczam, że rozpocznie się wielka bitwa w cieśninie Ormus. Jeżeli tak, no to oczywiście jutro zrobimy live'a i podsumujemy, co tam się wydarzyło, bo te wydarzenia mogą się rozegrać dosłownie w tej chwili, bo teraz jest mniej więcej ranek w Zatoce Perskiej. A Irańczycy uważają, że to jest blef, bo Ibrahim Azizi, szef Parlamentarnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Iranu, powiedział tak, cieśnina Ormus nie będzie zarządzana przez urojone posty Donalda Trumpa, tylko przez nas. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o tą najważniejszą wiadomość dnia. Sytuacja jest rozwojowa, ale ewidentnie Trump jest coraz bardziej zdesperowany, żeby zakończyć tą wojnę. Przypominam, że 1 maja minęło te 60 dni, kiedy Trump mógł bez zgody kongresu sobie wojować w Iranie, no ale Trump powiedział, że skoro jest zawieszenie broni, to go nie dotyczy. Nie wiem, co na to prawnicy, nie sądzę, żeby to miało sens. Ale dobrze, co z rozmowami pokojowymi? No więc Trump, jak wiecie, złożył swoją ofertę, żeby po prostu ugięli się przed jego żelazną wolą Irańczycy. Irańczycy odpowiedzieli swoją ofertą 14-punktową i uwaga, Trump powiedział, że ta oferta go nie satysfakcjonuje, nie zamierza w ogóle na nią odpowiadać, bo ta oferta jest niedobra, to nie jest dobry deal. Dobry deal był ten jego. Co jest w tych 14 punktach? No nie ma sensu wszystkich tutaj wyliczać, takie przygotowałem dla Was 8 najważniejszych. Jakie są oczekiwania Iranu? Najpierw Ameryka zdejmuje blokadę swoją z irańskich portów, czyli blokady. Potem Irańczycy zdejmują swoją blokadę, ale też nie do końca, o czym w punkcie 8 z cieśniny Ormus. Potem oczywiście zostaje podpisane zawieszenie broni i dopiero wtedy będzie można rozpocząć rozmowy o uranie, chociaż Irańczycy nie wykluczają możliwości pozbycia się tego uranu wzbogaconego do 60% i wzbogacania na niskim poziomie, a jak wiadomo, bez wzbogaconego uranu na wysokim poziomie nie ma bomby. Teraz tak, punkt 4, bardzo ważny. Oni domagają się od Amerykanów wycofania z baz, opuszczenia baz w pobliżu Iranu, czyli w krajach Zatoki Perskiej. No i trudno się dziwić, no bo z tamtych baz poleciały rakiety, ziemia, stamtąd startowały samoloty, startowały amerykańskie drony, w związku z tym nie ma, jest to obiektywny fakt, że te bazy amerykańskie w regionie Zatoki Perskiej stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Iranu. No ale już widzę, jak się na to Amerykanie zgodzą. Dobrze, punkt kolejny. Zniesienie sankcji, oczywiście, odmrożenie aktywów w bankach światowych irańskich, wypłata reparacji, oczywiście, zawieszenie broni obejmujące Liban, to jest kluczowa sprawa, o wybrykach Izraela jeszcze będę mówił w drugiej części tego live'a. No i wreszcie wdrożenie, to jest ten punkt kluczowy, rozmów na temat przyszłości Ormus, ponieważ oni chcą otworzyć ten Ormus, ale uważają, że nie będzie powrotu do stanu poprzedniego, to znaczy Irańczycy chcą zawsze pobierać tam myto, mają te swoje checkpointy na wysepkach i wszystkie tankowce, które będą przepływały przez Ormus, mają pobierać od nich forsę. Trump, tak jak wam mówiłem, twierdzi, że ta propozycja jest niesatysfakcjonująca, ale jakaś odpowiedź musiała być, ponieważ dzisiaj przed chwilą dosłownie Irańczycy ogłosili, że rozważają amerykańską odpowiedź na ich 14-punktowy plan. Co z tego będzie? Zobaczymy, zobaczymy. Marco Rubio, czyli szef Departamentu Stanu, który powinien się tym zajmować, czyli minister spraw zagranicznych Imperium Americanum, jest lekko zajęty, bo wystąpił na imprezie jako DJ. Nie żartuję. Puszczał piosenki, miksował coś tam, jest to wiralem ten filmik na internecie, ale musi się chłop odstresować, bo 7 maja czeka go ciężki dzień, jedzie do Watykanu, gdzie ma się spotkać, słuchajcie, z papieżem Leonem XIV, no i będzie musiał, jak tutaj wyczytałem w prasie, gasić pożar i załagodzić w jakiś sposób stosunki Watykan-Stany Zjednoczone, które zostały poważnie nadszarpnięte szaleństwem Trumpa. Mam na myśli ten posty przedstawiające Trumpa jako Jezusa, wygenerowane w AI, no ale przede wszystkim ataki na papieża, na Watykan za to, że nie popierają agresji Trumpa, która obfitowała, jak wiecie, w zbrodnie wojenne, chociażby zbombardowanie tych nieszczęsnych dziewczynek w tej miejscowości, gdzie zginęło 175 osób. No, krótko mówiąc, Rubio nie przez przypadek został skierowany na tą misję. 7 maja ma się spotkać z papieżem w Watykanie. Jedzie na dywanik, na audiencję, no bo jest katolikiem, jak wiecie, jest z pochodzenia Kubańczykiem, tak? W związku z tym, no, będzie, jego trzeba było wysłać. Dobrze, że nie wysłali Hekseta. Okej. Okay. Trump miota się coraz bardziej dlatego, że ma najniższy stopień poparcia, jeżeli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych w historii na tym etapie. Ta tak zwana dezaprobata, disapproval rate wobec Trumpa obecnie to jest 62% Amerykanów, tylko 37% wspiera Trumpa. I teraz posłuchajcie, najbardziej wkurzają wysokie koszta życia, 76%, no między innymi wywołane przez tą wojnę, no bo benzyna zdrożała. Jak zdrożała benzyna, to drożeje w Stanach absolutnie, absolutnie wszystko. 72% Amerykanów jest sfrustrowanych z powodu inflacji, 66% uważa, że Trump nie radzi sobie w wojnie z Iranem. Nie dziwi mnie to. No i 65% uważa, że fatalnie rozgrywa stosunki z sojusznikami. I tu docieramy oczywiście do kluczowej wiadomości majówki, to znaczy tego, że Trump powiedział, że wycofuje 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec. A jak się wyraził, to jest dopiero początek. Kolejna na liście do cięć są Włochy i Hiszpania. Przypomnę, że w Niemczech stacjonowało 38 tysięcy, czy też stacjonuje amerykańskich żołnierzy, czyli zostanie mniej więcej 30 tysięcy. W sumie Trump chce zredukować amerykańskie siły o 25% w Europie, bo jest mniej więcej 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich, ma być 75 tysięcy. I teraz tak, pojawiła się taka informacja, że być może Amerykanie będą chcieli przerzucić część tych sił wycofywanych z Niemiec do Polski. Podobno jakieś negocjacje w tej sprawie prowadzi Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Wiceminister Paweł Zaleski powiedział, że coś tam gadają, ale czekają na decyzję Pentagonu. Zobaczymy, co z tego będzie, no ale przypominam jeszcze raz, że nie ma się chyba specjalnie co cieszyć z powodu tej redukcji sił zbrojnych w Niemczech i w innych krajach Europy. ponieważ baza w Ramstein i inne bazy w Niemczech stanowią zaplecze dla wschodniej flanki NATO. Na wypadek wojny polsko-rosyjskiej odpukać, miejmy nadzieję, że ona nigdy nie wybuchnie, no to Niemcy będą odgrywały wobec Polski taką rolę, jaką Ukraina, przepraszam, jaką Polska wobec Ukrainy, czyli będą hubem. Przez bazę w Ramstein, przez bazy amerykańskie może przechodzić broń, logistyka, sprzęt i tak dalej, amunicja. W związku z tym to na pewno nie jest dla Polski dobra wiadomość. No i premier Tusk nawet, słuchajcie, w tej sprawie napisał tweeta, który odbił się dużym echem na świecie. Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, lecz trwające rozpadanie się naszego sojuszu. Wszyscy musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby odwrócić ten katastrofalny trend. No racja, no oczywiście, że tak. Tylko co możemy zrobić? Chyba niewiele. Natomiast kanclerz Merz, bo to wszystko zaczęło się przecież, to wycofanie, to jest zemsta na Merzu za to, że ośmielił się skrytykować operację Trumpa w Iranie. No to Merz powiedział, że on podchodzi spokojnie do tego, 30 tysięcy Amerykanów i tak zostaje w Niemczech, to jest tylko niewielka redukcja, o której mówiono już wcześniej, a co do pretensji Trumpa, że Europejczycy, że Niemcy nie pomogli w trakcie tej wojny z Iranem, to powiedział, miło byłoby na przyszłość, żebyście nas informowali, drodzy Amerykanie, jak idziecie na jakieś wojny z wyprzedzeniem, wtedy będziemy mogli rozważyć taką ofertę. W związku z tym Merz, którego wydawało mi się, że będzie drugim Scholzem, czyli takim politykiem, wiecie, bezbarwnym, jak to ci niemieccy kanclerze ostatnio, no jakoś tutaj okazuje oznaki życia, jakieś ikry, trochę stawia się temu Trumpowi, no bo pamiętajcie jedną rzecz. Trump przedstawia to w ten sposób, że i to w Polsce bardzo pada na podatny grunt, bo Polacy, którzy nie rozumieją polityki wielkich mocarstw, większość Polaków oczywiście, czy też część Polaków, a na pewno większość polityków, o, to jest precyzyjne sformułowanie, nie rozumie tej polityki, no bo widzowie historii realnej oczywiście rozumieją. Kluczowa sprawa jest taka, że to nie Trump robi łaskę Polsce, że trzyma tutaj swoje siły, tak jak nam się wydaje. Boże, będą ci Amerykanie, to jesteśmy bezpieczni. Nie będzie ich, to nie będziemy bezpieczni. To nie ma nic, to jest myślenie w ogóle życzeniowe kompletnie. To my robimy łaskę Amerykanom, że udostępniamy im nasze bazy, ponieważ tam, gdzie, czy też nasze terytorium pod ich bazy, ponieważ tam, gdzie stacjonuje US Army, tam jest amerykańska strefa wpływów. W związku z tym, gdyby na przykład kraje europejskie powiedziały, dobra, zabierajcie zabawki i wypad, no to amerykańska pozycja międzynarodowa by się osłabiła, gdyby Amerykanie nie mieli baz w Europie. No to jest oczywiste. Nawet zobaczcie, jak im odmówiło kilka krajów, tam Hiszpania między innymi i Włochy, użycia swoich baz w trakcie operacji agresji wobec Iranu, jaki mieli Amerykanie potworny problem. No Trump po prostu wpadł w furię. W związku z tym to nie jest tak, że to wszystko tylko my korzystamy na tym. Amerykanie jak będą chcieli nas bronić przed Rosją, to będą bronili. Jak nie będą chcieli, to nie będą bronili. I to, czy są tutaj, czy ich nie ma, nie ma absolutnie żadnego moim zdaniem większego znaczenia. Natomiast to, czy tu jest amerykańska strefa wpływów, czy tu są amerykańskie bazy, to dla Amerykanów duże znaczenie ma. Ja widziałem zresztą takie bazy, takie amerykańskie jednostki w Polsce. No wygląda to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo solidnie i to jest, wiecie, no, dowód na to, że Ameryka jest hegemonem światowym. W związku z tym nie można się dawać łatwo tutaj Trumpowi zastraszać. Dobrze, aha, słuchajcie, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, co z tą blokadą, bo to jest rzecz, która bardzo często wzbudza duże zainteresowanie widzów historii realnej, no to blokada trwa, amerykańska oczywiście, ale jest dziurawa, bo właśnie tutaj mam wiadomość z ostatniej chwili, otóż drugi wielki tankowiec, on nazywa się Derya, przeszedł przez tą blokadę i właśnie dopływa, słuchajcie, teraz do Indonezji, do archipelagu Riau, i ta Derya, wyobraźcie sobie, ma na swoim pokładzie 1,9 miliona baryłek ropy. To jest po prostu kolos. I to jest ropa irańska, która płynie do gdzieś do Azji. No muszę powiedzieć, że to jest niesamowite. Jak Amerykanie mogli przepuścić tą Derię? No przecież to nie jest motorówka, jeżeli jest na pokładzie 2 miliony baryłek ropy. I co ciekawe, słuchajcie, no też fajna informacja, bo wszyscy się zastanawiali, co Amerykanie będą robili z tymi statkami, tymi tankowcami, które komandosi amerykańscy zajęli. I już wiadomo co, oddają je, słuchajcie, Pakistanowi. To jest bardzo interesujące, no bo przecież nie będą trzymać tego w kółko gdzieś na morzu, karmić tych irańskich marynarzy. W związku z tym Tuska, pamiętacie, to był ten pierwszy duży tankowiec, który amerykańscy komandosi zajęli, lądując ze śmigłowców na linach, na jego pokładzie, została po prostu oddana Pakistanowi. I zakładam, że deal jest taki, że aż do zakończenia wojny ona będzie internowana przez Pakistańczyków, pod pakistańską kontrolą. Bardzo, bardzo ciekawe. A kancelaria prezydenta poinformowała, że była rozmowa z okazji 3 maja Nawrocki-Trump. Niestety muszę powiedzieć, że komunikat na ten temat jest taki trochę bezbarwny. Posłuchajcie, dziś wieczorem w Dniu Święta Narodowego 3 maja prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Trumpem. Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie, przyczynienie się do uwolnienia Poczobuta. Wiadomo, prezydenci omówili aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością amerykańskich wojsk w Europie. Ciekawe, ciekawe. Może tutaj coś pan prezydent wskurał. Może przerzucą do nas tych żołnierzy. Zobaczymy. No i oczywiście obaj przywódcy potwierdzili wagę sojuszu polsko-amerykańskiego. Trochę mowa trawa, no ale dobra. Czego się, chyba niczego więcej nie można było się spodziewać. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o amerykańską obecność w Europie. Teraz, drodzy Państwo, blok poświęcony sytuacji na Ukrainie. Pamiętacie pierwsze live, kiedy wielu widzów pisało: Panie Zychowicz, dobra, no fajny ten Iran, ciekawy ten Iran, ale dla nas ważniejsze jest jednak to, co dzieje się na Ukrainie, bo to jest wojna, która toczy się poza, tuż za naszą granicą, za granicą Polski. W związku z tym prosimy o więcej informacji o Ukrainie. No, ale trochę też usprawiedliwiam się, że niewiele się działo. Siedzieli w tych okopach, puszczali na siebie te drony, kompletnie bez sensu ginęli, ale mamy teraz naprawdę znaczne, znaczne przyspieszenie. Drodzy Państwo, ja chciałbym bardzo Państwu podziękować. Jest nas ponad 10 tysięcy. Naprawdę niesamowite. Bardzo dziękuję za tą wspaniałą frekwencję. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a ja bardzo dziękuję za dzisiejsze co łaski panu otarowi.pl. Twój stary 300. Okej. Okay. Aniela Skakowska, bardzo pani dziękuję za wsparcie. No i dziękuję jeszcze raz panu Bartowi. Przepraszam, że przerywam na chwilę, ale chyba wypada podziękować tym widzom, którzy nas dzisiaj wsparli na czacie. Przypominam, że dzięki temu wsparciu mogę przygotowywać dla was kolejne live'y. Nie muszę się gryźć w język. Mogę mówić, co mi się żywnie podoba o państwie położonym tam, gdzie chcę, bo nawet jak mnie zdemonetyzują, to mam to w nosie, bo mam was i wasze wsparcie, drodzy widzowie. Tak działają nowoczesne media XXI wieku. No dobra. Okej, okay. Ukraina osiągnęła naprawdę coś nieprawdopodobnego. Drodzy Państwo, uderzyła na Moskwę. Konkretnie dron ukraiński uderzył w budynek Mosfilmu. Jest to taki luksusowy, no bardzo, bardzo spektakularny wieżowiec, w którym znajdują się duże, piękne apartamenty. Zajrzałem do środka na potrzeby tego live'a. No takie w specyficznym guście niektóre wyposażone, wiecie, kapiące od złota w takim bizantyjskim stylu, no ale cóż, o gustach się nie dyskutuje, chociaż takie, no dobra, już nic nie powiem. Filmiki są absolutnie szokujące, to znaczy cały duży kwartał ulic tam w pobliżu tego wieżowca jest zasypany potłuczonym szkłem, jakimiś kawałkami elewacji takiej metalowej, jakieś fragmenty budynku, jakieś ciuchy porozwalane. Na kolejnym filmiku widzimy akcję strażacką, przyjeżdżają na miejsce służby, wchodzą do środka i no naprawdę totalnie zdemolowane jest jedno piętro, co najmniej tego wieżowca, Mosfilmu przypominam, on znajduje się 6 kilometrów od Kremla. Jest to uderzenie, no właśnie, i tu mam mieszane uczucia, no bo jakby nie patrzeć, jest to cel cywilny, prawda? nie wiem, kto tam mieszkał, być może jakaś nomenklatura, może jacyś nowobogatcy Rosjanie, wszystko jedno, na pewno były tam kobiety, dzieci, całe szczęście nikomu się nic nie stało, no ale ten dron uderzył w cel cywilny. Jak przypominam, stanowisko historii realnej nie jest plemienne, to znaczy uważamy, że ja uważam i myślę, że wielu widzów, że prawa człowieka są uniwersalne, w związku z tym w cele cywilne się nie bije, nawet jeżeli są to cele nieprzyjacielskie. I teraz tak, no bo nie jesteśmy hipokrytami, prawda? Nikomu się nic nie stało, całe szczęście, ale też pojawia się taka informacja, tylko pytanie to ze strony ukraińskiej, czy to jest wiarygodne, że to Rosjanie zagłuszyli jakimś systemem zagłuszania, tym RWE, tak? Ten nadlatujący dron i dlatego on trzepnął w cel cywilny, a nie w cel jakiś militarny czy rządowy. Nie wiem, o co chodzi, mnie to się wydaje, że drodzy Państwo, to nie przez przypadek walnęli w ten bardzo spektakularny, położony, przypominam, 6 kilometrów od Kremla budynek, bo to jest element wojny psychologicznej przed nadchodzącym dniem zwycięstwa Związku Sowieckiego 9 maja 1945 roku. Jak wiecie, z tej okazji zawsze Rosjanie na Placu Czerwonym urządzali taki pokaz siły. Jeździły tam wyrzutnie rakiet, czołgi, transportery opancerzone, maszerowali żołnierze armii rosyjskiej przebrani w stroje z epoki. Putin tam się bratał z ostatnimi żyjącymi weteranami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No i w tym roku Rosjanie są przerażeni taką myślą, że Ukraińcy zaatakują po prostu tymi dronami tą paradę. Czy wy sobie wyobrażacie, że Putin stoi i patrzy, jak w jakiś jego czołg czy w jakiś jego pojazd uderza ukraiński dron? No byłaby to totalna, totalna kompromitacja. Dlatego właśnie najprawdopodobniej Rosjanie zaproponowali jednodniowe zawieszenie broni 9 maja. Na razie Ukraińcy nie odpowiedzieli na to pozytywnie, ale Zełenski gra w tą grę psychologiczną i powiedział, co następuje. Uwaga, uwaga, po raz pierwszy w historii na paradzie w dniu zwycięstwa sowieckiego nie będzie ciężkiego sprzętu. I to jest fakt, słuchajcie, Zełenski ma rację, bo Rosjanie ogłosili, że nie będzie czołgów, transporterów, rakiet itd., itd. Ale, powiedział Zełenski, być może ponad głowami zgromadzonych na tej paradzie pojawią się ukraińskie drony. A więc widzicie, że podbija stawkę. Teraz tak, Rosjanie oczywiście zbierają pod Moskwą całe swoje obronę przeciwlotniczą, ściągają tam i drodzy Państwo poinformowali, że strącili 14 dronów, co by oznaczało, że ten atak na Moskwę był dużo, dużo większy, leciało kilkanaście dronów, ale tylko jeden albo nie wiem, dwa, w każdym razie trafiony został jeden budynek, o, w ten sposób powiedzmy, pozostałe drony miały być zestrzelone po drodze, no ale mieszkańcy Moskwy są absolutnie, absolutnie zszokowani i to nie jest koniec złych wiadomości dla Federacji Rosyjskiej. Mam jeszcze co najmniej trzy. Po pierwsze, drodzy Państwo, w Primorsku nad Bałtykiem trafili, uwaga, Ukraińcy, korwetę rakietową typu Krakurt. Jest to nowoczesna korweta rakietowa Federacji Rosyjskiej, kawał statku, bo okrętu, 67 metrów ma, no została trafiona daleko od granic Ukrainy, no bo nad Morzem Bałtyckim i Zełenski napisał kolejny nosiciel kalibrów mniej, no bo z tych korwet wystrzeliwane są kalibry, które potem lecą i spadają na ukraińskie miasta, bo przypominam, że Rosjanie atakują cele miejskie na porządku dziennym od samego początku tej wojny. Drugie, i to już jest super spektakularne uderzenie, dlaczego? Bo miało miejsce 1700 kilometrów od granicy Ukrainy. Było to uderzenie gdzieś pod Czelabińskiem, na Uralu, w lotnisko Szagoł. I tu straty są po prostu kolosalne i szokujące. To chyba pierwszy taki przypadek, poprawcie mnie jak się mylę, ale zniszczono dwa Su-57, to są te super myśliwce tam piątej generacji, pamiętacie, rosyjskie, które mają robić taką furorę i być lepsze niż F-35 według rosyjskiej propagandy. Nie wiem czy tak jest, wątpię, ale 120 milionów baksów jest warty jeden i Ukraińcy zniszczyli dwa. Poza tym zniszczono jeden Su-34, też na lotnisku, on jest warty 35-50 baniek. I uwaga, jeszcze jeden nieznany Su, no bo nic z niego nie zostało, tylko jakiś zwęglony i nie potrafią w ogóle rozpoznać na zdjęciach satelitarnych, co to za jednostka. Trzeci sukces Ukrainy, no to kolejne uderzenia, to już mówiłem wam w poprzednich live'ach, te wszystkie naftowe instalacje, Tułapse, Perm, to wszystko płonie, cały czas po tym biją. No ale czwarty, i tutaj to już jest, powołuje się na raport Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, ISW. Posłuchajcie, to jest naprawdę ciekawe. Rosja po raz pierwszy od dłuższego czasu traci terytorium. Rosyjska machina wojenna, jak czytamy w raporcie, zwalnia i bardzo poważnie się zacina. A konkretnie stracili Rosjanie 116 km kwadratowych pod naporem ukraińskich sił. Jest to pierwszy raz od sierpnia 2024 roku, czyli prawie dwa lata, kiedy Rosja straciła więcej ziemi niż zdobyła na Donbasie. Ciekawe, co? Czyżby Ukraińcy przechodzili do jakiejś niewielkiej kontrofensywy? Myślę, wydaje, że to się wyjaśni. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł Financial Times. Otóż Putin podobno dostał paranoi. I teraz wszystko, co ja wam teraz powiem, być może wywoła w was takie poczucie, znowu gadają o tym, że Putin ma paranoję, znowu o tym wszystkim mówią. Gdyby to podał jakiś ukraiński portal, to bym uznał to za element propagandy wojennej, nawet by mi się nie chciało wam tego wszystkiego mówić, ale skoro pisze to Financial Times, powołując się na rosyjskie źródła, no to chyba coś może być na rzeczy. No więc posłuchajcie, jaki jest obecny stan psychiczny Putina. Putin znajduje się podobno w stanie totalnej depresji i jest totalnie przerażony możliwością zamachu, albo zamachu stanu w wykonaniu generałów lub jego jakichś tam służb, albo, drodzy państwo, zamachu w wykonaniu Ukraińców. Chodzi konkretnie o to, że boi się, że wpadnie do jego gabinetu na Kremlu po prostu dron. To uderzenie w wieżowiec 6 km od Kremla pokazuje, że technicznie rzecz biorąc to jest możliwe. W związku z tym pisze Financial Times, że Putin w zasadzie zamknął się w swoim bunkrze i z tego bunkra dowodzi wojną, przesuwając tam po mapie, wiecie, jakieś tam jednostki, analizując zdobycie każdej jakiejś małej wioseczki na tych mapach sztabowych, na tym Donbasie. 70% czasu swojego pracy, a pracuje dużo, poświęca wojnie, a 30% na jakieś tam spotkania i kwestie gospodarcze. Sprawami wewnętrznymi rosyjskimi w ogóle przestał się już zajmować. Jest wzmożone kontrole bezpieczeństwa, ludzie w jego otoczeniu nie mogą mieć komórek, żadnego sprzętu, nic co mogłoby wybuchnąć nagle, tego typu spraw. W związku z tym jest podobno w totalnej psychozie i przeanalizowano, słuchajcie, takie dane, że on, żeby nie narazić się na atak drona czy snajpera, ograniczył znacznie swoją aktywność, jeżeli chodzi o spotykanie się z ludźmi. Bo wyobraźcie sobie, że w analogicznym okresie w zeszłym roku miał 17 spotkań do 4 maja. Teraz miał dwa. Tylko dwa. I to zostało tutaj policzone. Bardzo, bardzo ciekawe. No dobrze, z informacji, które na pewno słyszeliście, to jakaś epidemia wybuchła, o czym poinformowało WHO, czyli Światowa Organizacja Handlu, na statku wycieczkowym, który płynie z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądku. Trzy osoby umarły, dwie w szpitalu, jedna na statku. To jest, nazywa się hantawirus, jakiś wirus przenoszony przez gryzonie. Nie wiem, że szczury są na tym statku, nie wiem, jakaś dziwna historia. No i drodzy państwo, konkluzja jest taka, że będą prawdopodobnie ci wszyscy ludzie musieli być poddani jakiejś kwarantannie, ale widziałem, że część mediów podaje to w jakimś takim sosie, Boże, nadchodzi kolejna epidemia, pandemia, wszyscy się zamkniemy w domach, znowu maseczki, nie przesadzajmy, Boże, no, różne choroby chodzą po ludziach, zachowajmy spokój. Ten statek wycieczkowy nazywa się MV Hondis, 5 osób podobno jeszcze jest na nim chorych. Spokojnie, nic na pewno się złego nie wydarzy, przynajmniej taką mam nadzieję. Polska policja poinformowała, że po wojnie na Ukrainie naszą ojczyznę Polskę zaleje po prostu fala nielegalnej broni, a ja dodam od siebie, że razem z tą bronią przybędą ludzie, którzy będą ją potrafili obsługiwać i przestępczość bardzo, bardzo, bardzo wzrośnie, no bo weterani ukraińscy zdemoralizowani często, czy też, no wiecie, to nie jest żaden zarzut, no po prostu wojna demoralizuje, tak, obcowanie ze śmiercią, codzienne niebezpieczeństwo, będą musieli znaleźć sobie jakieś nowe zajęcie, będą przyjeżdżali tutaj do swoich żon, do swoich dziewczyn, do swoich narzeczonych, no i będą tworzyli niestety struktury przestępcze z bronią. Mam nadzieję, że polska policja, a słyszałem, że tak, się szykuje na taki scenariusz. Nie chciałbym, żeby Polska, która jest chyba najbezpieczniejszym krajem na świecie obecnie i żyje się w niej tak wspaniale, znowu wróciła do dzikich lat 90. Dobrze, pamiętacie Giulianiego, Rudy'ego Giulianiego, słynnego mera szeryfa Nowego Jorku, w stanie krytycznym w szpitalu. Ostatnio zasłynął tym, że wspierał bardzo mocno Donalda Trumpa. Według Financial Times Waszyngton ostrzegł Polskę i pozostałe i swoich innych kluczowych sojuszników, Estonię, Litwę, kraje Azji i Wielką Brytanię, że będą musiały poczekać na rakiety. Mowa przede wszystkim o HIMARS-ach, systemach NASAMS, innych rakietach. Oczywiście te wielkie opóźnienia w dostawach, o czym ostrzegaliśmy w historii realnej, wynikają z tego, że wystrzelali się z całego sprzętu w Iranie, na tej bezsensownej wojnie, w którą władowali się pod wpływem Izraela, realizując interesy izraelskie, a działając wbrew interesom amerykańskim, europejskim, światowym, no bo wywołali kryzys paliwowy, plus jeszcze teraz ta informacja. Kosiniak-Kamysz, czyli szef resortu obrony, uspokaja, mówi, że z patriotami chyba nie będzie tak źle, ale akurat o patriotach w tym tekście nic nie ma, mowa o HIMARS-ach, no ale dobra. I mówi, że te opóźnienia, o których mówimy, nie są tak poważne, żeby powodowały drżenie. No dobrze. Teraz informacja z Izraela. Izrael robi co swoje, czyli wysadza w powietrze cały południowy Liban. New York Times napisał, że stosują tam doktrynę strefy gazy, czyli niszczą dokładnie wszystko i zrównują z ziemią. Najbardziej wstrząsającym wydarzeniem majówki, jeżeli chodzi o państwo położone tam, gdzie chce, był bestialski, brutalny, nikczemny atak po prostu ekstremisty żydowskiego na francuską zakonnicę. Widzimy to na filmiku. Ten mężczyzna w najbardziej obrzydliwy, tchórzliwy sposób podbiega do tej siostrzyczki z tyłu, pcha ją w ten sposób, że ona uderza głową w taką, w rodzaj takiej donicy betonowej czy jakiejś tam kamiennej w każdym razie, która stoi gdzieś przy murach Starego Miasta w Jerozolimie. Są zdjęcia, które pokazują, że ma rozbitą głowę, tak straszne takie stłuczenie. No i oczywiście on, jedynym winą tej pani, tej zakonnicy, siostry, było to, że miała na sobie habit i krzyż, tak znienawidzony przez ekstremistów żydowskich. Co ciekawe, on potem zawrócił i jeszcze leżącą kobietę zaczął kopać. Wyobraźcie sobie coś takiego. Został oczywiście aresztowany. Tej zakonnicy pomogli przechodnie. No oczywiście tam Izrael przeprasza, zapowiada, że tam zostanie ten facet ukarany. Nie sądzę, żeby jakoś go ukarali surowo. Kiedy ja to zobaczyłem, no to powiem wam szczerze, że taki jestem spokojnym człowiekiem, wiecie przecież o tym, prawda? No ale zagotowało się we mnie wszystko, jak to zobaczyłem. No nie chodzi o to, że jestem katolikiem, no ale po prostu zaatakować kobietę. No tak sobie pomyślałem, że jest pierwszy kandydat do kary, którą niedawno wprowadził Ben Shapiro. Używam tu określenia doktora Szewki, ale oczywiście jest to niemożliwe, bo tą karę wyznacza się tylko i wyłącznie Palestyńczykom. Tak to wygląda teraz system prawny w Izraelu. Niektórzy porównują to do apartheidu. Powiem, że to jest obraza dla apartheidu. Ludzie nie mają pojęcia, co to był apartheid. To, co tam się wyrabia, jest dużo, dużo, dużo gorsze. Dobrze. Teraz tak, zajrzałem sobie, bo wiecie co, jak jest cały te afery, już nie po raz pierwszy to zrobiłem, stwierdziłem, że będę przeglądał prasę dla was również katolicką, do której na co dzień nie zaglądam, no bo oni są świetnie poinformowani, bo mają tam doskonałe źródła na miejscu, księży, siostrzyczki, no i posłuchajcie, co pisze Niedziela. Izrael. Chrześcijanie czują się coraz bardziej zagrożeni. W Izraelu i na terytoriach okupowanych mnożą się incydenty wymierzone w chrześcijan, napady, zastraszenia, akty wandalizmu. Chrześcijanie muszą ukrywać własną tożsamość. By nie zdradzić, kim są, księża katolicy rezygnują z noszenia stroju duchownego, wierni świeccy zdejmują krzyżyki i medaliki. Inaczej grozi im pobicie, oplucie czy ataki gazem pieprzowym. Wyobraźcie sobie coś takiego? O nasileniu wrogości wobec chrześcijan informuje Recroix. Cytowany w dzienniku izraelski jezuita ojciec Dawid Neuhaus zauważa, że rząd stara się przedstawiać te ataki jako odosobnione incydenty. Prawda jest inna. Wpisują się w klimat niespotykanej dotąd przemocy, która dotyka nie tylko chrześcijan. W Izraelu wyczuwa się odrzucenie innych, podsycane przez bardzo silną politykę etnocentryczną i nacjonalistyczną. Plucie, bicie, ataki gazem pieprzowym. To wszystko jest wymierzone w osoby noszące widoczne symbole chrześcijańskie, a także w obiekty religijne, a sprawcami są ultraortodoksyjni wyznawcy judaizmu. No to jest to słynne plucie. I posłuchajcie, do czego to zmierza. Przełożony asumpcjonistów w Jerozolimie. Poprosiłem braci i siostry, aby zachowywali szczególną ostrożność, unikali noszenia krzyża lub habitu w widoczny sposób oraz przebywania samotnie w niektórych miejscach. Czy wy sobie coś takiego, drodzy Państwo, wyobrażacie? Zawsze był problem oczywiście z tymi ortodoksami, którzy tam pluli na ludzi na Starym Mieście, no ale teraz to już przybrało przez to, że oczywiście te szalone, nacjonalistyczne, fundamentalistyczne władze Izraela patrzą na to przez palce. Przypominam, że policja jest w rękach Ben Shvira, no to oni się kompletnie rozwydrzyli, ci ludzie. I teraz jedna rzecz mnie ciekawi bardzo. Co na to ci wszyscy kretyli, bo inaczej tego nie jestem w stanie określić, czyli ci fanatyczni protestanci ze Stanów Zjednoczonych, którzy twierdzą, że obowiązkiem ich jest wspierać Izrael, bo Izrael to jest część Bożego planu i Izrael jest bastionem cywilizacji judeo-chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie. Wiecie, Amerykanie myślą trochę jak o polityce, o świecie w sposób bardzo prosty, jak o filmie kowbojskim Indianie kontra kowboje. I im się naprawdę wydaje, że świat jest tak skonstruowany, że są jacyś źli islamiści z czarnymi podniebieniami, czyli wszyscy ludzie, którzy wyznają religię mahometańską, a Izrael jest elementem jakiejś wyśnionej, wyobrażonej, nieistniejącej oczywiście judeo-chrześcijańskiej wspólnej cywilizacji, która stoi na straży wartości kultury zachodniej. No to jak to wygląda, to widzicie właśnie teraz. To znaczy tam po prostu chrześcijan się nienawidzi i cały czas dochodzą do takich ataków jak zaatakowanie tej zakonnicy. Ona cudem nie zginęła, przecież jakby wyrżnęła w tą doniczkę trochę mocniej, no to byłoby po niej. Zniszczenie figury Jezusa Chrystusa w trakcie majówki w tej miejscowości Dżebel, pamiętacie, bił izraelski żołnierz i robił sobie filmik dla fanu, kiedy bił młotkiem to Jezusa. No i teraz jeszcze, żeby było ciekawiej, pojawił się filmik, który pokazuje, że izraelskie wojska zniszczyły klasztor, kościół i całą miejscowość chrześcijańską w południowym Libanie, stosując właśnie doktrynę strefy Gazy. Także tak wartości judeo-chrześcijańskie wyglądają w praktyce. Jest to po prostu jakaś, ci ludzie mają jakąś zasłonę na oczach, w ogóle tak jakby w ogóle, nie wiem, no nie docierały do nich oczywiste fakty. W jaki sposób chrześcijańską cywilizację ma reprezentować państwo, które tych chrześcijan, czy też społeczność, tak, której duża część tych chrześcijan nienawidzi i państwo, które, uwaga, dokonało rzezi kobiet i dzieci, mordując 72 tysiące ludzi w strefie Gazy. To jest po prostu, drodzy Państwo, niepojęte, w jakich my czasach żyjemy. Kiedyś książki o tym będą pisać, o tym, w jaki sposób moralnie część świata milczała, kiedy to ludobójstwo w strefie Gazy się dokonywało. A na sam koniec jeszcze, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do pytań, wisienka na torcie. Ben Shvir obchodził 50. urodziny i z tej okazji żona upiekła mu tort. Przypominam, że jest to minister w rządzie Netanyahu, odpowiedzialny za więzienia, w których się morduje i torturuje Palestyńczyków, za służby policyjne, które strzelają do każdego, kto się rusza już niemalże na terytoriach okupowanych. Otóż na tym torcie jest napisane: marzenia się spełniają i narysowana jest szubienica. Tak. Żona uznała, że największym sukcesem jej męża jest to, że wprowadził rasistowskie prawo, według którego na karę śmierci może być skazany tylko i wyłącznie Palestyńczyk za zabicie Żyda, a odwrotnie już nie. Po prostu, drodzy Państwo, nie mieści się to w głowie. Jest nas 13 tysięcy. Bardzo Państwu dziękuję. Widzę, że mieliście głód naszych live'ów po trzydniowej majówkowej przerwie. A ja jeszcze przedstawię Państwu tutaj krótkie, co się dzieje w tych najnowszych newsach, które sobie tutaj zrzuciłem na ekran na 3 minuty przed rozpoczęciem live'a. Po pierwsze, podobno tutaj takie plotki się pojawiły w internecie, że Iran, a konkretnie Korpus Strażników Rewolucji, dał Trumpowi 30-dniowe ultimatum. Tak, nieodwrotnie, co ciekawe. Według Korpusu Strażników Rewolucji Trump i całe Stany znalazły się w narożniku. No i wybór Amerykanie mają: albo operacja militarna, która jest niemożliwa do zakończenia, pozytywnego przynajmniej, no bo Iran jest gotowy na kolejną rundę i jest gotowy do potężnego odwetu, albo deal, w którym będą Amerykanie po prostu musieli iść na kompromis. No trudno nie przyznać racji. Dobrze, o tym wam mówiłem. Dobra, to tyle. Drodzy Państwo, to już są jakieś drobne rzeczy, nie chcę tego przedłużać za bardzo. Macie przegląd najważniejszych wiadomości majówki i plan jest następujący. Teraz, drodzy Państwo, pytania od widzów, bardzo chętnie odpowiem. Mamy jeszcze kilkanaście minut, a dzisiaj o godzinie 20 widzimy się po raz drugi. Już nie mogę się doczekać tej rozmowy, jest rozmowa z panem Markiem Budziszem o konflikcie Niemcy-Trump. Nie Trump, Europa, o tym, co dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa oznacza redukcja amerykańskich sił zbrojnych na starym kontynencie, co z tego dobrego może dla nas wyniknąć, no bo niektórzy mówią, że do nas się Amerykanie przeniosą, a co złego, no bo będzie słabsza ta europejska obrona w tej sytuacji. Ciekawa rozmowa z panem Markiem Budziszem, poruszymy również inne polskie i geopolityczne sprawy, także widzimy się dzisiaj, drodzy Państwo, po raz drugi o godzinie 20. Czy jutro będzie live? To jest podstawowe pytanie. Drodzy Państwo, no może śledźcie moje media społecznościowe. Umówmy się w ten sposób. Będę dzisiaj cały dzień śledził wiadomości. Jutro rano wstanę, zrobię poranną prasówkę przy kawce, zobaczę, co się wydarzyło. Jeżeli wiadomości będą na tyle ciekawe, to oczywiście o 12 widzimy się jutro na live. Jeżeli nie, to zbierzemy sobie to wszystko na środę i w środę zrobimy live o 12. Po prostu działajmy, drodzy Państwo, elastycznie. Jeżeli spełni się ta zapowiedź Trumpa o jakiejś tam wielkiej operacji odblokowania ciśnienia Ormus, no to oczywiście będziemy mieli o czym jutro rozmawiać. Dziękuję bardzo. Tą część live'a pomajówkowego uważam za zamkniętą. Mamy naprawdę fantastyczną frekwencję, prawie 13 tysięcy widzów, a ja Państwa zapraszam do zadawania pytań. Okej. Piotrze, bardzo mi się podoba, jak szanujesz język polski, ale uważaj na AI. Ciekawi mnie, czy otwierasz paczki, czy robisz unboxing. Otwieram paczki, ale jak trzeba, to mogę zrobić unboxing. Nie, no oczywiście, no drodzy Państwo, ostatnio miałem takie spotkanie towarzyskie, na której był młody człowiek, który bardzo głęboko siedzi w nowoczesnych technologiach i pracuje w tej branży, zresztą z wielkimi sukcesami. Jest to bardzo, bardzo imponujące, ale wiecie, że jak on mówił, to właściwie to był polenglish. To praktycznie tam były polskie łączniki między słowami, a reszta to wiecie, content, slow motion, co tam jeszcze mówił śmiesznego, po prostu jakieś wiecie, po prostu śmiesznie się aż tego słuchało, mam wrażenie, że powstaje jakiś taki polsko-angielski żargon w pewnych branżach, staram się przed tym ustrzegać, ale to też jest kwestia tego, jak umysł ludzki pracuje. 95% informacji, które ja wam przytaczam, czytam po angielsku na różnych stronach i portalach. W związku z tym czasami jakiś anglicyzm może się pojawić, chociaż staram się tego unikać, ale też, wiecie, są słowa, które nie mają dobrych odpowiedników, na przykład kolaps. Polski upadek, załamanie nie oddaje, wiecie, no, skali tego słowa, jakim jest kolaps po angielsku. Bardzo lubię to słowo. Donate, przez ciebie wymyślone są. Słuchajcie, pan Bart Carter ma genialny pomysł. A może ja będę pobierał myto? Może nazwijmy te nasze cegiełki donate'y, co łaski, mytem po prostu. To by się wpisywało w całą historię. Panie Barcie, to jest naprawdę doskonały, bardzo dowcipny pomysł. Zawsze ceniłem sobie czeskie poczucie humoru. Joanna, zróbmy jutro live, ja mam wolne. No tak, I nie chcę, drodzy Państwo, obniżać poziomu tych lagów. Jeżeli coś ważnego się zdarzy i działamy, nic się nie będzie działo, czyli Trump będzie mówił, może otworzę, może się dogadam, może się nie dogadam. Już mam dosyć tego, po prostu jak ten Trump gada codziennie coś innego. Czekajmy na jakieś twarde fakty, ale coś czuję, że coś się wydarzy. Bublik, może donacje. No może donacje, tylko ta donacja to jest jakiś też anglicyzm. Panie Piotrze, czy przeczytał pan, pyta pan Przemek, książkę generała Andrzejczaka oraz Dębskiego, Nowy algorytm strategiczny Polski? Jeśli tak, co pan o niej uważa? Nie przeczytałem, niestety nie przeczytałem. Dziś mignęła mi informacja, że taka książka wychodzi, ale nie znam jej. Nie wiem, co jest w środku. Big Singularity, może kropelki zamiast donate'ów? No nie, no kropelki to... homeopatii. Dobra. Bakrzyż. Słuchajcie, to widzę, że proszę bardzo, pańszczyzna. Pan Dominik wymyślił bakrzyż. Wiecie co? Ja to sobie pozapisuję, bo to jest naprawdę śmieszne. Dzisiaj jest bakrzyż. To jest zabawne. I my to. A więc drodzy Państwo, teraz będę tak mówił. Wspierajcie historię realną na Patronite, YouTubie oraz bakrzyszem albo mytem na naszych live'ach. No ostatnio dużo śmiesznych słówek wymyśliliśmy. Na przykład ambasador Tom Rose, chyba mam nadzieję, że to się przyjmie, według mnie jest ambasadorem obojga narodów w Warszawie. No dobrze, dosyć tych złośliwości. Jak długo cena paliwa zostanie tak wysoka, odpowiada Paweł Konik. Aha, i to się wpisuje w pytanie, które dostałem od jednego z widzów na Instagramie, na privie, to już od razu odpowiem. Dlaczego ceny paliw są tak wysokie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, które same wydobywają paliwa? Ponieważ, uwaga, cena paliwa, które lejemy do baku, nie jest odpowiednikiem ceny, za którą Orlen, czy tam, nie wiem, Shell, czy od kogo tam kupujemy tą benzynę, ją kupił. Ona jest odpowiednikiem aktualnej ceny ropy naftowej w baryłkach w momencie nalewania do baku na światowych giełdach. O to chodzi. W związku z tym paradoksalnie jest tak, że przecież nie wiem jak jest teraz, ale no przez pierwsze tygodnie były podwyżki w Polsce paliwa kolosalne, ale przecież to było to paliwo, które Orlen czy tam inni dostawcy kupili po niskich cenach przed wybuchem wojny, prawda? No ale co z tego? Cena giełdowa się liczy. W związku z tym tak, odpowiedź jest taka. Koncerny naftowe w pewnym sensie również mogą zarobić na kryzysie naftowym. To taki paradoks. Pablo proponuje kieszonkowe. Nie wiem. To trochę tak jak relacje tatuś-córeczka, to chyba nie bardzo. Czarek, co pan myśli o tym polskim przedsiębiorcy, który został wymieniony w wymianie 5 na 5? Nie pachnie to agentem, ktoś u góry czegoś nie ukrywa. Akurat znam pełny życiorys tej osoby i tak mi to pachnie. Nie wiem, przepraszam bardzo, nie wiem o co chodzi. Ale jeżeli coś się narzuca, to z reguły takie nie jest. ale nie mam pojęcia, kogo tam, kim jest ten biznesmen, którego wymienili. Dobrze. Wiki. Czy nie jest trochę panu wstyd szczuć na żołnierzy ZSU? Jest to mocno krzywdzące i nieludzkie. Do tego, jeśli ktoś ma PTSD lub jakieś traumy, nie oznacza z automatu, że będzie kryminał. No, oczywiście, że nie, ale nie czuję, że bym szczuł. Po prostu podchodzę, wie pan, realistycznie do tej sytuacji. Proszę pamiętać, że na Ukrainie, na wojnie jest teraz 1 000 000 ludzi. Spośród tego 1 000 000, no pewnie z 600-700 tysięcy jest na froncie. I teraz tak, w takiej, powiedziałbym, hura patriotycznej opowieści o historii, którą ja uważam za bajkową i nieprawdziwą, mówi się, że wojna wyciąga z ludzi to, co najlepsze. Ja z reguły uważam, że wyciąga to, co najgorsze. Wojna to jest po prostu sytuacja, w której nigdy nie chciałbym ja ani nikt, żeby się z moich rodaków znalazł. To znaczy jest to siedzenie w okopach, zabijanie ludzi i życie pod ustawiczną traumą tego, że się samemu zostanie zabitym. I niestety obcowanie z przemocą i zabijaniem na część ludzi wpływa w sposób demoralizujący. Ja nie mówię, że cała armia Ukrainy będzie się składała z jakichś maruderów, którzy tutaj zjadą i będzie 1 000 000 przestępców. Ale część tych ludzi po wojnie, tak jak to miało miejsce na przykład po wojnie 1920 roku w Polsce. I ten przykład pokaże zadającemu pytanie, że mi nie chodzi o konkretnie żołnierzy Ukrainy, po prostu taka jest natura ludzka. w Wilnie, który jest bardzo bliski mojemu sercu ze względu na moje litewskie pochodzenie, była taka słynna krwawa matura. Otóż żołnierze, którzy wyszli z tej wielkiej wojny, najpierw służyli 5 lat, tam walczyli podczas I wojny światowej czy 4, potem jeszcze ze 2 lata z bolszewikami w innych wojnach prowadzonych przez Polskę, wychodzili jako stare konie bez matury z wojska. I w Wilnie zorganizowano taką maturę. I wyobraźcie sobie, że jeden z żołnierzy wyciągnął granat, rzucił w komisję egzaminacyjną i potem zaczął strzelać i chyba się strzelił sobie sam w głowę na sam koniec. To była dosyć głośna sprawa. Wileńska krwawa matura. Bardzo część tych weteranów polskiego wojska kompletnie się nie odnalazła w cywilu. Byli właśnie zdemoralizowani wojną, PTSD, jak zwał, tak zwał, i przystąpili do rozmaitych organizacji przestępczych. Świetnie to opisał takie właśnie próby odnalezienia się po wojnie żołnierzy w książce Żywot człowieka rozbrojonego, Sergiusz Piasecki. To tylko tyle. Więc nie jest to kwestia tego, że ja szczuję na żołnierzy Ukrainy. A co w Rosji się dzieje? Co w Rosji to jest na porządku dziennym, że wracają z frontu i kogoś tam mordują i do kogoś strzelają. Taka jest po prostu natura ludzka, że część ludzi to obciążenie psychiczne tak znosi. I teraz wiemy doskonale, że dużo jest bardzo kobiet w Polsce, które pracują, a mają mężów na froncie. Ci mężowie wrócą, część z nich znajdzie sobie pracę, pewnie zdecydowana większość będą uczciwie pracowali, ale jestem głęboko przekonany, że część przystąpi do jakichś organizacji przestępczych. Zresztą polska policja się tego spodziewa, w związku z tym proszę tutaj nie imputować mi, że jestem konkretnie przeciwko jakimś tam jednemu żołnierzom jakiejś jednej armii. Po prostu trzeba być realistycznym. No. To jest problem ludzki, a nie ukraiński. Adam Przybysławski. Panie Piotrze, jak wrażenia po wizycie na finale Pucharu Polski? O, zostałem zaproszony przez firmę Zarys, kciuk dla Zarysu, na finał Pucharu Polski. Pierwszy raz byłem na takiej imprezie na Stadionie Narodowym, na finale Pucharu Polski, bo dotychczas na Narodowym, jeżeli chodzi o mecze, no to byłem parę razy na reprezentacji Polski. No i muszę powiedzieć, że jestem zachwycony, bo był przyzwoity doping, były race, były flagi, przyzwoity doping, no ogłuszający po prostu. A na tych, pożal się Boże, meczach reprezentacji Polski PZPN doprowadził do tego, że atmosfery nie ma żadnej. Kibiców wygryźli z tego stadionu, w związku z tym jak mucha przeleci, to słychać jej brzęczenie. Doping na kadrze jest po prostu tragiczny, tragiczny. To, co zrobiono, to jest po prostu zbrodnia w biały dzień. Tymczasem na Pucharze Polski były wspaniałe grupy kibiców Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. Świetnie dopingowali, dużo się działo na trybunach. Na boisku też, chociaż tam mniej mnie to interesowało, no bo ja jestem kibicem akurat Polonii, a nie Górnika czy Rakowa, no ale udzielił mi się nastrój, no bo wszyscy wokół mnie byli za Górnikiem, ale gratulacje dla obu drużyn, bardzo fajne widowisko, było 50 tysięcy ludzi, byli wszyscy pozytywnie nastawieni, fajnie, fajne przeżycie, także bardzo dziękuję, kciuk dla Zarysu. Zarys był pierwszą firmą, która uwierzyła w historię realną, był na miejscu prezes, także sobie pogadaliśmy. Fajnie, naprawdę bardzo miło spędziłem popołudnie, piękna pogoda. Jak będzie w przyszłym roku finał Pucharu, mam nadzieję, że Polonia będzie grała. Zapraszam wszystkich widzów historii realnej. No dobra. O, dziękuję bardzo Cezary Zieliński za wsparcie z Norwegii. O, właśnie statek USA oberwał 2 rakietami. O kurczę, dziękuję za wiadomość. Słuchajcie, to bardzo ważna informacja, już sprawdzam. To jest drugi taki przypadek w ciągu naszych live'ów, że mamy takie doniesienie w trakcie rozmowy. Nie zdziwiłoby mnie to, ponieważ jak wiecie, dzisiaj rozpoczęła się właśnie ta operacja. Ale wie pan co, nie widzę nic. Wszedłem właśnie na Twittera, nie ma żadnej informacji. O, jest, przepraszam. Breaking news, dosłownie sprzed chwili. Irańska agencja Fars poinformowała, że odpaliła 2 rakiety w stronę okrętu marynarki wojennej USA w pobliżu cieśniny Ormus. O kurczę. Po tym, kiedy ten statek zignorował ostrzeżenia, żeby się zatrzymał i zawrócił. okręt amerykańskiej marynarki wojennej został uszkodzony i zmuszony do odwrotu. Wow, no muszę powiedzieć, że jestem... Czyli de facto bitwa o cieśninę Ormuz właśnie się rozpoczęła. Bardzo, bardzo panu dziękuję za tą informację. No, powiem wam, że grubo. Bardzo mnie ciekawi, jak został uszkodzony i czy są jakieś ofiary, bo przypomnę wam, że do tej pory Ameryka straciła tylko 13 żołnierzy w całej tej wojnie, a jeżeli taki dwa pociski uderzyłyby w okręt wojenny pełny marynarzy, no to tych ofiar może być w jednym uderzeniu więcej niż 13. No, bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Jeżeli jutro zrobimy live'a, no to już będzie dużo więcej wiadomo i wszystko wam powiem, a jak nie, no to w środę. Kurczę, ale informacja. Bueno Warszawa, to jednak istnieją jacyś kibice Polonii. istnieją i mają się bardzo dobrze. Ja jestem, wiecie, nastawiony do wszystkich kibiców bardzo, bardzo pozytywnie i miło. Także zbudowany byłem naprawdę dopingiem kibiców Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa na tym finale. Już przyznam wam szczerze, że dostałem zaproszenia. Z Lecha Poznań na przykład. Wczoraj zostałem zaproszony na jakiś mecz. Nie wiem, czy będę mógł przyjechać, ale jak gdzieś będę, to na pewno chętnie zajrzę również też na inne stadiony. Czy będzie jutro live? Pyta Adrian. Powtarzam, jeżeli coś się ważnego wydarzy, to jutro o 12 widzimy się na live. Jeżeli nic się nie wydarzy, to robimy w środę. Po prostu reagujmy na to elastycznie. Bart, czy nie byłoby lepiej dla Polski, gdyby zamiast tysięcy amerykańskich żołnierzy było kilku izraelskich? USA broniłoby Polski o wiele bardziej. No super, świetny pomysł. I pytanie, co z buy coffee dla pani Moniki? No właśnie, musimy wrócić do tego tematu. Pojawił się jakiś problem, że żeby mieć buy coffee, to pani Monika musiałaby założyć własny kanał na YouTubie. Jakoś spróbuję to rozwiązać. No, pani Moniko, napiszę do pani na priv, trzeba to jakoś coś wymyślić. Bo widzowie się domagają. Patrykos, Paryż czy Monachium? Uśmiech. Ale o co chodzi? Chodzi o piłkę nożną? Jeżeli chodzi o Monachium, to jestem za TSV 1860. Ten Bayern mnie tam nigdy nie kręcił. A jeżeli chodzi o Paryż, to nie wiem nawet, jakie tam są kluby. Paris Saint-Germain, tak? Ale francuską ligą się nigdy nie interesowałem. O! Zamiast donate'ów Maideny. Proszę bardzo. Irony i Maideny. To bym sprowadził moje zwierzęta do jakichś tych. Dobrze. O, polecam mecze na żużlu, pisze pani Joanna. Właśnie, drodzy państwo, wielu ludzi mi poleca, żebym wybrał się kiedyś na żużel. No może się wybiorę, chociaż nigdy nie byłem na meczu żużlowym. To byłoby ciekawe przeżycie, ale też nie do końca w ogóle wiem, jakie są zasady. O co chodzi? Bo tam są jakieś kolory kasków i się coś zaznacza i liczy punkty. No, ciekawe by to było. Pozdrawiam pana Adama Radochońskiego. Co z tym faktem, że Trump powinien był skończyć operację specjalną do 1 maja, a dalej prowadzi, pyta pani Dorota. No, mówiliśmy o tym podczas dzisiejszego live'a. Trump powiedział, że skoro jest zawieszenie broni, to go nie dotyczy. Do Lublina na żużel. O, mam blisko. Motor, tak? Motor jest klubem też żużlowym? Też ma sekcję żużlową? Chyba tak. Nie wiem, czy to jest pierwsza, czy druga liga, ale chętnie. No, kolejne tutaj zaproszenia na mecze rozmaite. Bardzo chętnie. O, Ironki zamiast donate'ów. Czy interesował się pan twórczością Ludwika Stomy? Jeśli tak, to jakie ma pan odczucia? Nie, jakoś nigdy specjalnie. Nie moja bajka. Zamiast donate'y to oreny. Waluta istniejąca w sadzie Wiedźmina. Dobre nawiązanie do polskiej literatury współczesnej. Dzięki za oreny. Pan X sypnął orenami. Może oreny. Może zamiast cegiełek coś w klimacie HR. Co pan powie na haremki lub haracze. Moja córka proponuje słodkie donutki. Przepraszam bardzo, dlaczego haremki miałyby być w klimacie historii realnej? My się tymi sprawami akurat nie zajmujemy. Chociaż Jacek Bartosiak często powtarza, że stosunki między mocarstwami bardzo przypominają stosunki między kobietami i mężczyznami. Ja bym dodał jeszcze tak, i też również między kobietami i kobietami. No ale to już na inny temat. Proszę, ponawiam propozycję nazwy donatów. Trampki. Granaty. O nie, za to by nas zdemonetyzowali. Polskie słowo na donaty, donacje. Panie Łukaszu, to z kolei jest za mało jakoś takie, nie ma takiego twistu. Fajne. O, a miało nie być anglicyzmów. No. Przepraszam. Warto czasem obiektyw odkurzyć. To prawda. No dobrze, pytań jest dużo, ale chyba na te wszystkie najważniejsze odpowiedziałem. Może Tomka Różyczkę nazwać ambasadorem, kogo chce, ale kto to jest Tomek Różyczka? Koncerny raczej nie zarobią, bo już nasz premier zapowiedział podatek od nadmiarowych zysków. O, jestem wielkim przeciwnikiem podatków. Ale chętnie bym nałożył podatki na wielki amerykański Big Tech. To jedyne podatki, które bym chętnie nałożył, ale chyba ambasador obojga narodów, czyli namiestnik Imperium Amerykanum w Bantustanie nad Wisłą ma w tej sprawie inne zdanie, więc to się nie wydarzy. Tak, Feksil. Pojawiają się właśnie informacje, że Iran strzelał do okrętu amerykańskiego w Cieśninie. Tak, przed chwilą to już omówiliśmy, mamy newsa. Dwa pociski zostały wystrzelone w amerykański okręt, który został uszkodzony i musiał zawrócić. Tak, Bakrzysz to jest tutaj szkolenie, podpowiada Bakrzysz. Panie Piotrze, czy jest szansa na zaproszenie Mateusza Chroboka i porozmawianie o tym, co się dzieje w strefie cyber? Muszę zgooglować, bo nie znam pana Mateusza. Siema Piotrze, pisze wyimaginowany żużel tropikalny. Pozdrawiam naszego stałego widza. Dobrze, o finale Pucharu Polski już opowiadałem. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało Radzie Ministrów uzgodniony tekst strategii bezpieczeństwa narodowego RP. Poinformował PO szefa BBN generał Kowalski. Słyszałem, no tylko coś słyszałem, że ma być utajnione, nie wiem dlaczego. Trzeba wszystko ujawnić. No przynajmniej najważniejszą część, żebyśmy wiedzieli w ogóle o co chodzi i mieli o czym rozmawiać w historii realnej, ale mówiąc poważnie, te rzeczy, które mają być tajne, powinny być tajne, ale pisał o tym dzisiaj Jarosław Wolski, jakiś taki główny rdzeń, główne tezy powinny być podane do opinii publicznej, podane pod debatę oczywiście. Bakrzysz tak pojawiło się, poznańskim klimatem może wsparcie być Pyrki, a Wojtek Nowak napisał, ładnie dzisiaj wyglądasz. No proszę. Akurat po panu się tego nie spodziewałem. Myślałem, że jakaś pani może oglądająca. Czy grał pan kiedyś w jakąś grę strategiczną? Owszem, Tetris. Panie Piotrze, mam pytanie. Czy panu nie przeszkadza widok flag czerwono-czarnych z jednej strony, a z drugiej jednak, że Polska wspiera Ukrainę? Jakie ma pan odczucie? Mirek Gugins. No oczywiście, że mi przeszkadza. Uważam, że to jest po prostu skandal totalny. Te flagi doprowadzają mnie do pasji oczywiście. Dla Polaków to jest, ta flaga kojarzy się jasno z ludobójstwem naszych rodaków na Wołyniu i w Galicji Wschodnim dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Nigdy nie będzie inaczej. No. Pomnik Kulna Sawura, bo to nie tylko flagi, to są również pomniki, no, wywołuje we mnie oczywiście, no, co tu dużo mówić. Wkurza mnie to po prostu i całe to odwoływanie się do tej tradycji upolskiej. A co jeżeli chodzi o korelację pomiędzy wsparciem Ukrainy w postaci broni przeciwko Rosjanom a tymi sprawami, no to oczywiście powinna być w tym sensie, że Polacy powinni jasno mówić, słuchajcie, my wam coś, wy nam coś. Przecież jeżeli my wam dajemy czołgi, to oczekujemy tego i tamtego, ekshumację. Nie może się powtórzyć taka sytuacja, jak chyba była z ministrem Rałem, czy jeszcze jakimś którymś poprzednim, który pojechał na jakieś konsultacje ministrów do Stanisławowa w Galicji Wschodniej i tam wychodzi i patrzy, a na hotelu wywieszono flagi banderowskie, w którym miał występować polski ambasador. Przepraszam, minister spraw zagranicznych, no kurczę, powinien był odwrócić się na pięciu, wsiąść do samochodu i podjechać do Warszawy, nie? To było skandaliczne i oburzające. No i tyle, no. Natomiast jeszcze jedna rzecz, no, mamy problem z Ukrainą, a konkretnie z tym kultem Bandery, ale oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego my zdecydowaliśmy się jako Polska przekazać broń Ukrainie w pierwszej części tej wojny na początku? Czy z miłości do Ukrainy? Jak twierdzi Andrzej Duda, nie wiem, Gazeta Wyborcza, jacyś tam inni tego typu ludzie? Czy widzieliśmy w tym interes pragmatyczny? W postaci tego, że uważamy, że dobrze byłoby, żeby istniał między nami bufor. Ukraina, drodzy Państwo, nie jest naszym żadnym przyjacielem, jest po prostu buforem. W interesie Rzeczypospolitej Polskiej jest to, żeby Ukraina się nie utrzymała nie dlatego, że została zaatakowana przez złą Rosję, dobra, biedna Ukraina, tylko dlatego, że chce mieć bufor. Państwo prozachodnie położone między nami a Rosją. Nie chcemy mieć Rosjan pod Lwowem, czy tam pod Przemyślem już w takiej sytuacji. W związku z tym kierowaliśmy się tutaj, ja tak przynajmniej mam nadzieję, że tak polskie kierownictwo polityczne kierowało po prostu pragmatyzmem, no. A kiedy kierujemy się interesem Rzeczypospolitej współczesnym, no to oczywiście sprawy historyczne są ważne i trzeba je załatwiać, chociażby właśnie poprzez taką politykę transakcyjną, ale kluczowe jest jednak bezpieczeństwo, nie? Więc sprawa jest bardzo, bardzo skomplikowana. Zaskórniaki, o, pan Dawid, ja tak pamiętam to słowo zaskórniak z dzieciństwa. Czy masz jakieś zaskórniaki? Polska i pragmatyzm, Reksio, no tak, trzy kropeczki, wiadomo. Po polsku datki, pisze pani Marta. Nie, datków nie chcę, bo datki to dla dziada proszalnego pod kościołem. DWR, docenienie, wsparcie, rozwój. Pięknie. Co z tą grą strategiczną Bartosiaka? Nie wiem. Chyba jest niedługo, będzie jakaś premiera. Było już to demo, no to zaraz będzie gotowy produkt, ale nie śledzę sprawy. Czytałem, że wschodnia Ukraina już się zmienia na zachodnią. W kontekście rozumiem tego, o czym mówiliśmy, to byłoby fatalne. Chociaż z drugiej strony tam był kult Armii Czerwonej, więc jak ja tam przynajmniej kiedyś bywałem, więc zamienił stryjek siekierkę na kijek. Czy Ukraina może się odwinąć po wojnie, mając największą armię, sięgnąć po ziemię wschodnie? Rozumiem, że polskie? Nie, bardzo mało prawdopodobne. Czy to prawda, że na terenie Ukrainy działa polska fabryka dronów? Chyba odwrotnie. Co pan sądzi o słowach Tuska, który straszy Polaków wojną jeszcze w tym roku? Przesada. Co do tych mężów, weteranów z Ukrainy, to z jakiej racji mamy ich wpuszczać? Granica to nie obora. Warto dodać, że to granica Unii. Mamy chyba prawo to kontrolować. No mamy, ale no niech pan będzie realistą. No jak mają tutaj kobiety, dzieci, żony. Bez pracowników z Ukrainy sobie nie poradzimy. Oni na czole nie będą mieli napisane jestem niebezpieczny. No. Poza tym wiecie, jak to jest. No, przyjedzie 100 i dwóch będzie niebezpiecznych, a 98 będzie pracowało i przyczyniało się do rozwoju gospodarczego Polski. Mleczyk. Dlaczego pod kościołem, a nie synagogą czy meczetem? A widział pan kiedyś dziada proszalnego pod synagogą? Przepraszam. Może nie jest najlepszy żart. Ale co tam? Nie sądzę, żeby dużo uzbierał. Dobra. Polska grupa WB, czołowy prywatny koncert zbrojeniowy, uruchomiła na Ukrainie produkcję zaawansowanych dronów rozpoznawczych Flyer. Super. Dobrze. Drodzy Państwo, strasznie długo dzisiaj przedłużyliśmy tego live'a. Miało być godzinkę, a gadamy prawie półtorej, ale nie widzieliśmy się od trzech dni, przez trzy dni, więc tęskniłem za Wami, co tu dużo mówić, i za naszymi spotkaniami. Kończymy już, drodzy Państwo, bo dzisiaj widzimy się po raz drugi. Przypominam, że o godzinie 20 moim gościem będzie pan Marek Budzisz. Porozmawiamy o rozpadzie NATO, czy rzeczywiście do niego dojdzie, zmniejszaniu kontyngentów amerykańskich sił w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, w innych krajach. Także do zobaczenia dzisiaj o godzinie 20. Dziękuję dzisiaj za fantastyczną frekwencję. Miło było Was zobaczyć po majówce. Trzymajcie się, moi drodzy. A co do tego, czy będzie jutro live, to tak jak mówiłem, zobaczymy, co się wydarzy. Jak coś się poważnego wydarzy, to będzie. Jak się nic poważnego nie wydarzy, to zrobimy sobie w środę na przykład. po prostu podejdźmy do sprawy elastycznie. Nie chcę Was tutaj zanudzać. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Monice, która tak dzielnie dzisiaj walczyła na czacie, walcząc o kulturę osobistą i apolityczność naszego live'u. Dziękuję za wszystkie fantastyczne pytania, dziękuję za wszystkie, uwaga, bakrzysze, haracze, myta, co łaski, czyli oczywiście donate na dzisiejszym czacie, wspierajcie nas na Patronite na YouTubie. Przypominam, że moja książka Polacy z autografem czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Każdy egzemplarz, który kupicie, podpiszę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia dzisiaj o godzinie 20. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.